25 kwietnia, godzina 22.00, okolice Fürstenberg. Major Otto Karp podniósł do oczu lornetkę. Z miejsca, na którym zatrzymały się samochody, widać było całą dolinę i wioskę, dobrze oświetlone promieniami księżyca. Niewielka, licząca kilkanaście domów z czerwonymi dachami, położona między drogą a rzeczką, na którą przerzucono malowniczy ceglany mostek. Wszystkie okna były ciemne, co go nie dziwiło. Mieszkańcy uciekli przed frontem, który zatrzymał się ledwie 20 kilometrów od ich wsi zapomnianej przez Boga. Zerknął na fosforyzującą tarczę zegarka. Mijała 22, co oznaczało, że plan wyprawy realizowany jest z nadzwyczajną punktualnością. Czekał na sygnał, który miał pojawić się w ciemności. Litera M, nadana alfabetem Morsa, oznaczała, że zwiadowcy zbadali teren i nie znaleźli nic niepokojącego. Obejrzał się. Za jego transporterem stały 4 ciężarówki z wyłączonymi reflektorami. Nie miał pojęcia, co przewoziły w długich i wąskich skrzyniach, ale to nie była jego sprawa. Miał dostarczyć ładunek w całości lub zniszczyć go, gdyby zostali okrążeni przez Rosjan.
Jeżeli ładunek wpadnie w łapy Rosjan, zostanie pan powieszony. Jeżeli zniszczy pan ładunek, rozstrzelamy pana.
Te słowa brygady Führera Józefa Spatila wciąż brzmiały mu w uszach. Nie miał wątpliwości, że ten człowiek nie rzuca słów na wiatr.
Mówię to, żeby zdawał pan sobie sprawę, iż ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ładunku. Jest on cenniejszy niż życie pana żołnierzy i nas wszystkich.
Karp nie odzywał się. Co mógł powiedzieć, słysząc tak niedorzeczny rozkaz wydany jemu, staremu żołnierzowi, który przez 3 lata walczył na froncie wschodnim, aż ranny pod Lublinem został odesłany na leczenie i rekonwalescencję do Bad Kudowa. I pozostał tam, gdy okazało się, że dowództwo ma dla niego wiele zadań do wykonania na miejscu. W połowie kwietnia dowodził konwojem jadącym z zamku Czocha do zamku Fürstenberg. Nigdy nie dowiedział się, jak Rosjanie wytropili ich w środku nocy i przysłali 3 szturmowiki. Latały nad nimi, waląc z działek i karabinów maszynowych, rzucając bomby i wystrzeliwując rakiety, aż wszystkie ciężarówki wraz z ładunkiem zamieniły się w płonącą stertę. Gdy skończył się nalot i ci, którzy przeżyli, układali na poboczu drogi ciała poległych, podszedł do jednej z ciężarówek, która dziwnym trafem nie stanęła w płomieniach, choć bomba eksplodowała obok, wyrzucając w powietrze kilka skrzyń. I zobaczył stary, zardzewiały silnik, który wypadł ze skrzyni na szosę. W pozostałych skrzyniach też było nic niewarte żelastwo. Cała operacja była więc oszustwem, ale nie zdołał wyjaśnić, kto i dlaczego wysłał jego żołnierzy, aby konwojowali skrzynię ze złomem. Wtedy zginęło 8 jego ludzi. W ciemnościach zamigotało światło latarki nadającej sygnały Morsa. Karp ponownie zerknął na zegarek. Mieli czas, nie musieli się spieszyć. Odwrócił się do siedzącego za nim porucznika.
Wyślij patrol 2 ludzi, aby podeszli pod wieś. 6 niech idzie z pancerfaustami 200 metrów do przodu i ubezpieczy drogę. Kierowcy pozostają w wozach. Reszta niech uzupełni paliwo w ciężarówkach. Potem nie będziemy się zatrzymywać.
Tak jest.
Patrzył, jak porucznik przechodzi do końca transportera i zeskakuje na asfalt. To też był doświadczony żołnierz, który zdawał sobie sprawę, że cała operacja jest bardzo ryzykowna, a to oznaczało, że nie można pozwolić sobie na pośpiech. Trasa, jaką wyznaczono konwojowi, biegła wzdłuż krętej linii frontu i w wielu miejscach zbliżali się na 500 metrów do tyłów niemieckich linii obronnych. Karp nie miał pojęcia, w których miejscach linie te są najsłabsze i gdzie należało się spodziewać wypadów wrogich oddziałów. Zsunął się na fotelik obok radiotelegrafisty. Młody chłopak, najwyraźniej pierwszy raz biorący udział w misji bojowej, zerkał na niego co chwila, odnajdując uspokojenie w pewności starego frontowca. Widząc pytający wzrok majora, pokręcił głową. W eterze panowała cisza. Z dowództwa nie nadchodziły żadne ostrzeżenia. Ale czy można temu wierzyć? Sytuacja zmieniała się tak szybko, że w sztabie z trudem nadążano z nanoszeniem jej na mapy. Sięgnął do kieszeni po paczkę papierosów i z satysfakcją stwierdził, że jest prawie pełna, co oznaczało, że przy oszczędnym paleniu starczy mu na 2, a może nawet na 3 dni. Było cicho. Front milczał, jakby obydwie strony, zmęczone krwawymi walkami w minionych dniach, postanowiły odpocząć tej nocy. Jedynie ze wsi dobiegało szczekanie psów. Widocznie ściągały tam z całej okolicy, aby znaleźć resztki jedzenia w śmietnikach. a może pozostawili je właściciele, którzy nie mogli zabrać psów na tułaczkę, w jaką sami wyruszali. Wydawało się, że wszystko jest w najlepszym porządku. Mieli jechać do świtu, a potem ukryć pojazdy w lesie, aby przeczekać dzień, gdyż ryzyko wykrycia ich przez wrogie samoloty było zbyt duże. Z nastaniem zmroku ruszyliby dalej, z każdą godziną oddalając się od frontu, więc zmniejszając niebezpieczeństwo napotkania nieprzyjacielskiego oddziału. Jednakże Karp nie mógł pozbyć się dziwnego uczucia niepewności. Tak jak wtedy, gdy prowadził konwój, który wyjechał z zamku Czocha. Towarzyszył mu niepokój, a nawet lęk, który nagle zmaterializował się, gdy na nocnym niebie zobaczył flary i szturmowe samoloty. Czy to możliwe, że sytuacja się powtórzy?
Starzeje się,
powiedział do siebie. Radiotelegrafista zsunął słuchawki na skronie i spojrzał na niego pytająco.
Nic, synu. Mówię, że czas kończyć, wojaczkę.
I wtedy usłyszał ten dźwięk. Tak odległy, że zrazu zdawało mu się, iż we wsi uruchomiono traktory. Podniósł się z fotelika. Dolinka oświetlona księżycem była tak samo spokojna i sielska, jak w momencie, gdy lustrował ją przez lornetkę kilka minut wcześniej. Tyle, że dźwięk stawał się coraz wyraźniejszy. Nie mógł się mylić. Doskonale wiedział, co oznacza metaliczny chrzęst na tle głuchego pomruku, który czasami nasilał się, gdy czołg forsował przeszkodę. Podniósł lornetkę i skierował w stronę, z której dochodził niepokojący hałas. Początkowo nie dostrzegał niczego, aż po chwili pojawiły się ogniki. Rozpoznawał je doskonale. Szpary reflektorów czołgowych przysłonięte kapturami, aby dawały mniej światła, które mogłoby przyciągnąć samoloty. Raz, dwa, trzy. Liczył czołgi T-34 wyłaniające się z leśnej przecinki. Wyjechały na pole pod lasem i znajdując tam wystarczająco dużo miejsca do rozwinięcia szyku, ustawiły się jeden obok drugiego. Karp oceniał odległość. Były oddalone o 2, może 2,5 kilometra. Za kilka minut mogły zbliżyć się do nich na odległość strzału. Dopiero po chwili dostrzegł, że na pancerzu każdego z nich siedziało 6 żołnierzy. Pochyleni kryli się za wieżyczkami, najwidoczniej obawiając się, że we wsi mógł być jakiś oddział. Czołgi nie zdołałyby przejechać przez mostek, zbyt wątły, aby wytrzymać kilkudziesięciotonowy ciężar, ale rzeka nie była szeroka, choć wezbrała w wiosennych roztopach. Nie mógł wykluczyć, że czołgiści dowiedzieli się od jeńców, gdzie jest brud i tamtędy zamierzają przedostać się na drugą stronę.
Samochody wycofać się za zakręt!
Krzyknął w stronę żołnierzy, którzy też usłyszeli czołgi, więc szybko kończyli tankowanie i mocowali kanistry lub wyrzucali je do rowu. Postanowił nie ruszać swojego samochodu pancernego, lecz pozostać na pozycji jak najdłużej, aby osłaniać odwrót ciężarówek. Niewiele zdziałałby przeciwko czołgom, mając jedynie karabin maszynowy, ale liczył, że wozy pancerne pozostaną z tyłu, jako stanowiska ogniowe, a do ataku ruszą piechurzy. Tych powstrzymałby przez kilka minut, zanim ciężarówki nie oddaliłyby się na bezpieczną odległość. Czołgi stały nieruchomo, jakby prowokując do ataku tych, którzy ukrywają się między domami. Karp zrozumiał, że boją się pancerfaustów, prostej, lecz nadzwyczaj skutecznej broni, miotającej pociski, które wystrzelone z odległości kilkudziesięciu metrów przebijały pancerz każdego wozu bojowego. Chcieli więc wyciągnąć strzelców z pomiędzy chałup i dlatego czekali, stojąc 200 metrów od najdalej wysuniętego domu. Żołnierze zeskoczyli z pancerzy i stanęli z tyłu, chroniąc się w cieniu czołgów, a jednocześnie osłaniając je przed ludźmi, którzy z granatami lub pancerfaustami chcieliby podejść na odległość strzału. Karp nie miał wątpliwości, że był to oddział zwiadowczy, który przedarł się przez jakąś lukę w frontowej linii i penetrował teren, starając się zebrać wiadomości na temat ukształtowania linii obronnych. Tak sądził, gdyż przez głowę mu nie przeszło, że wróg dowiedział się o przejeździe jego konwoju i przygotował zasadzkę. Odwrócił się. Ciężarówki jedna po drugiej, zachowując szyk, cofały się, aż po chwili skryły się za drzewami i tam zawracały, przygotowując się do ucieczki.
Panie majorze, jakie rozkazy?
Do transportera podbiegł porucznik.
Zostaw tutaj żołnierzy z pancerfaustami do czasu całkowitego wycofania konwoju. Weź karabin maszynowy. Jak Rosjanie uderzą, to zatrzymajcie ich tak długo, jak tylko się da. Potem spieprzajcie stąd.
I natychmiast pomyślał, że nikt z tych, których pozostawiał, nie miał szansy, aby się stamtąd wycofać. Wojna. Cholerna wojna.
Tak jest.
Porucznik zasalutował. On też miał pełną świadomość, że otrzymał rozkaz, którego wykonanie oznaczało śmierć dla niego i kilku ludzi oddanych pod jego komendę. nie mogli zwyciężyć w starciu z 3 czołgami i 18 żołnierzami wroga. Mogli jednak zatrzymać ich na niedługi czas. Nie należało sądzić, żeby radziecki oddział zechciał ścigać uchodzący konwój, wiedząc, że odgłosy bitwy ściągną w to miejsce większe siły niemieckie. Karp pochylił się i klepnął kierowcę po ramieniu. Ten uruchomił silnik, którego warkot wydał się Karpowi hukiem przewalającym się nad doliną i alarmującym Rosjan. Ci zamknięci w stalowych pudłach czołgów, których silniki czyniły wystarczająco dużo hałasu, z pewnością nie usłyszeli odgłosu transportera. Podobnie jak i piechurzy, którzy stali obok warczących maszyn. A jednak musieli bardzo uważnie obserwować okolice, gdyż ledwo transporter wyjechał na środek drogi, czołgi ożyły. Wieżyczka jednego z nich obróciła się w jego stronę i u wylotu lufy ukazał się ognik. Po chwili dobiegł stamtąd odgłos strzału i nad głowami przemknął z gwizdem pocisk, który strącił czubek sosny i eksplodował gdzieś wysoko. Ogniki pojawiły się w lufach dwóch innych czołgów. Były za daleko, aby celnie strzelać. Czołgiści mieli tego pełną świadomość, gdyż po chwili czołgi ruszyły wolno, kierując się na lewo od mostku. Żołnierze biegli tuż za nimi, najwyraźniej by chronić je przed pancerfaustami. Wiedzą, gdzie jest brud, pomyślał Karp. Kierowca jego transportera pancernego, zręcznie manewrując na wąskiej drodze, wykonał już pełny zwrot i dodał gazu. Z rur wydechowych buchnął kłąb niebieskich spalin. Gąsienice szarpnęły i SDKF C-251 szybko wtoczył się na zniesienie, gdzie na poboczach czekały ciężarówki. Karp uniósł się tak, by widzieli go kierowcy i zatoczył ręką koło, dając im znać, że mają podążać za nim. Z daleka dobiegł odgłos długiej serii z karabinu maszynowego i narastającego huku czołgowych silników. Najwyraźniej forsowały brud i wjechały na drogę. Tam powinny zatrzymać się, aby ogniem dział i karabinów maszynowych wspierać atakującą piechotę.
Nawiąż łączność,
powiedział do radiotelegrafisty. Do tego czasu zachowywali ciszę radiową, aby uniknąć namierzenia ich przez wroga, ale teraz, gdy zostali wykryci, nie miało to już znaczenia. Podłączył kabel swoich słuchawek do radiostacji.
Ja, Orzeł, słucham cię, Sokół.
Sokół, zostaliśmy zaatakowani przez 3 rosyjskie czołgi. Kontynuowanie misji niemożliwe. Odbiór.
Ja, Orzeł, jakie jest zagrożenie dla ładunku? Odbiór.
Na razie żadne. Wycofujemy się w bezpiecznej odległości od sił nieprzyjaciela. Czekam na rozkazy. Odbiór.
Postępujcie według wariantu R. Powtarzam, wariant R. Potwierdź.
Potwierdzam wariant R. Bez odbioru.
Przesunął przycisk wyłączający mikrofon. Co oznaczał wariant R? Przed wyruszaniem w drogę nikt mu o takim rozwiązaniu nie powiedział. Domyślił się, że wskazówki zostały zawarte w kopercie, którą doręczono mu już po wyruszeniu z Fürstenbergu. Odjechali od zamku na 5 kilometrów, gdy dogonił ich motocyklista i wręczył mu zalakowany dokument. Zdziwiło go, że nie otrzymał go w zamku, ale w bałaganie, jaki wytwarzał się w dowództwie wobec bliskości Armii Czerwonej, wszystko było możliwe. Uznał, że ktoś w ostatnim momencie przypomniał sobie o rozkazie. Otworzył raportówkę i wyjął brązową kopertę z 2 pieczęciami na rogach. Rozkruszył lak i rozdarł papier. Przysunął się bliżej lampki przymocowanej do radiostacji i zaczął przeglądać kartki zapełnione maszynowymi znakami. Tekst był zaszyfrowany, ale na jednej z kartek znalazł kilka czytelnych linijek. Wariant R. Nadać na częstotliwości 105 MHz. Hasło Sokół 705. Podajcie cel. Potwierdzenie zrozumiałem Jastrząb 1205 i nastąpi podanie kodu celu. Odczytać nazwę z dołączonej kartki kodowej. Postępować według wskazań. Rozkaz niezwłocznie spalić. Trącił radiotelegrafistę.
Nadaj na częstotliwości 105 MHz.
Podsunął mu kartkę. Słyszał, jak chłopak wywołuje odbiorcę i po chwili wymawia kod. Z daleka dobiegały strzały karabinowe i głośniejsze wybuchy czołgowych pocisków. Walka trwała, ale po tych odgłosach zorientował się, że czołgi zatrzymały się poza zasięgiem pancerfaustów i niszczyły stanowiska jego żołnierzy. Od czasu, gdy stamtąd odjechali, minęło 8, może 10 minut. Niebo rozświetliło się na moment, a po chwili dobiegł go głuchy odgłos wybuchu. Najwyraźniej któryś z żołnierzy zakradł się z pancerfaustem blisko, na 20-30 metrów i trafił czołg, który eksplodował. Karp uniósł się, aby lepiej widzieć niebo. Nad drzewami widać było poświatę płonącego czołgu. Strzały cichły. Prawdopodobnie pozostałe czołgi rozjechały stanowisko karabinu maszynowego, ale nie ruszyły w pościg za ciężarówkami, lecz obawiając się, że za zakrętem mogą być kolejne stanowiska pancerfaustów, wysłali piechotę na zwiad.
Panie majorze, podają kod. BAT RAM 123.
Karp odszukał szybko na kartce podane cyfry i wyrazy. Oznaczały Czochę koło Marklisy. Rozłożył mapy i odnalazł miasteczko, którego zakodowaną nazwę podano w radiowym rozkazie. Byli w odległości 42 kilometrów. Przejazd powinien zająć im godzinę.
Kieruj się na Marklisę, a potem 3 kilometry do Czochy.